Bogu, cieszę się, że jeszcze macie cierpliwość słuchać, bo to już dosyć długo trwa, a taka ładna pogoda, ale ja wierzę, że Słowo Boże jest tak wspaniałe i tak niewyczerpane, że nam stale coś nowego wskazuje, pokazuje i chce nas doprowadzić do tego, co powiedziałem na początku drugiego wykładu, do uświęcenia, żebyśmy mogli oglądać Pana. Ja wracam do tego tematu rozpoczętego, mianowicie do tego zboru Eklezja. Chciałbym tak bardzo jeszcze raz podkreślić, jak ważne jest, żeby zbór był zborem wybranych, żeby grzech nie miał miejsca w zborze. I tak ważne jest, żeby to, co chce wnieść ten świat, żeby z tym nie mieć nic wspólnego. My musimy mieć pewne granice i są pewne granice, których nie wolno nam przekraczać. Nam nie wolno się upodabniać do tego świata. I apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, jak już powiedziałem, list do Rzymian jest takim wspaniałym poselstwem, taką Ewangelią, a on od 12 rozdziału, gdy zaczyna apostoł Paweł pisać o tym praktycznym życiu, to on pisze tak bardzo wyraźnie: nie upodabniajcie się do tego świata, żebyście mogli poznać wolę Bożą. Bo jeśli będziemy upodabniać się do tego świata przez wprowadzenie świata do naszych zborów, to wtedy my nie poznamy woli Bożej. Wtedy nie będziemy w stanie nawet ocenić, czy ustalić, co jest złe, co jest niedobre. My mamy być zborem, w którym jest autor, który jest takim autorytetem. I chciałbym powiedzieć, że żyjemy w takich czasach, naprawdę trudnych czasach. My żyjemy pod wpływem najróżniejszych mediów. My wiemy, czym teraz jest przesycona nasza radio, prasa, wszystkie środki masowego przekazu. To mimo woli to się słucha, to w jakiś sposób oddziałuje, ale my mamy Słowo Boże. Ja chciałbym jeszcze na jeden moment powiedzieć o tym, co się działo w zborze w Efezie. A to opisuje apostoł Paweł w 19, to znaczy nie apostoł Paweł, tylko to dzieje się w czasie działalności apostoła Pawła w rozdziale 19 Dziejów Apostolskich. Jest opisane takie wydarzenie, kiedy w Efezie, tam był zbór, tam byli bieguni żydowscy, synowie kapłana, którzy chcieli wypędzać demony w imieniu Jezusa, ale sami nie byli jako zbawieni. Oni nie dożyli zbawienia, nie byli dziećmi, synami Bożymi. Bo my czytamy, kiedy ten duch zły, ten demon się do nich zwrócił, to powiedział: wiem, kto Chrystus, wiem, kto Paweł, a wy coście są zajacy. I oni uciekli nadzy i poranieni. I my w tym rozdziale 19 czytamy, że kiedy oni uciekali, to był taki wstrząs w całym Efezie. O tym wszystkim się wszyscy dowiedzieli, i ci, którzy byli w zborze, i ci, którzy byli poza zborem. To był szok dla całego Efezu. Już nie ma czasu mówić, jakim miastem było Efez. Ale chciałbym przeczytać jedno. Jest napisane w 19 rozdziale, 17 wierszu: przypadł strach na wszystkich i było uwielbione imię Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, już to mówiłem zresztą, że gdy się sądy Boże odprawują, to sprawiedliwości uczą się ludzie na ziemi. I tu przypadł strach, a imię Pana było uwielbione. A wielu tych, którzy uwierzyli, przychodzili, wyznawali i oznajmując sprawy swoje. I wielu z tych, którzy się naukami niepotrzebnymi w innych tłumaczeniach w Biblii Tysiąclecia, co uprawiali magię, w innym tłumaczeniu jest powiedziane, oddawali się czarnoksięstwu. A więc ci, którzy się tym zajmowali w zborze, zborownicy, nie ten świat, my czytamy: zniósł księgi, spalili je przed wszystkim, a obrachowawszy cenę ich, znaleźli tego 50 tysięcy srebrników. I tu jest pisane tak, potężnie rosło Słowo Pańskie i wzmacniało się. I gdy się Duch Boży objawi, pełnia mocy, to chciałbym powiedzieć, że strach na wszystkich przychodzi, a wtedy jest uwielbione imię Pana. I my bardzo często mówimy, no trzeba pogłaskać, bo jakbyśmy stanowczo postanowili, to, no to odejdą. No jest teraz, dzisiaj w każdej miejscowości jest po kilka zborów i są takie wolne elektrony, które chodzą od jednego do drugiego zboru. Tutaj jeden taki starszy brat mówił, dusza się błąka, bo szuka gdzie, albo szuka jakiegoś idealnego zboru. Jeśli by taki znalazł, to nie będąc ideałem się nie zmieści. A ponieważ nie ma ideałów i nie ma idealnych zborów, to wiemy, my jesteśmy w tym czasie, kiedy nas Pan kształtuje, wychowuje. Chciałbym powiedzieć, że w Efezie były znane takie księgi, Efezja Gramata, to były specjalne księgi czarnoksięskie, one były znane w całej Małej Azji. I my tu czytamy, że to działanie Boże było tak wielkie, że to spalili, nie dali do muzeum jako coś. Ale chciałbym powiedzieć, spalili, a wartość tego była zawrotna suma 50 tysięcy srebrników. My wiemy, za ile Judasz sprzedał Jezusa, wydał Jezusa, a tu taka suma. Ale tu jest powiedziane, tak potężnie rosło Słowo Boże. I dlatego teraz chciałbym powiedzieć, że kiedy w Koryncie ta rzecz zaistniała, to apostoł Paweł mówi, że to się straszna rzecz stała. My wiemy, że Korynt, miasto portowe, rozwijało się tam zepsucie w Koryncie i tak dalej, to no, jeśli chodzi o basen Morza Śródziemnego, to było szczytowe i tam to najstraszniejszy zawód i najstarszy zawód, jakie kobiety uprawiają, ta prostytucja, to było praktykowane w Koryncie i stąd się bierze nawet ta nazwa Córy Koryntu. Wiemy, że wszeteczeństwo to wszystko tam miało miejsce, a tam był zbór i apostoł Paweł, gdy pisał do Koryntów, to pisze świętym, którzy są w Koryncie, a więc on pisał do tych i on oczekiwał od nich, że będą święci. I tu jest teraz powiedziane, że to robią ci święci, którzy to robią, czego nawet poganie nie czynią. I tutaj wzywa do jednomyślności. Chciałbym powiedzieć, że brat mi tutaj zadał pytanie, my żyjemy, jest okres demokracji, każdy ma prawo się wypowiadać. Chciałbym powiedzieć, a czy w zborze Bożym jest demokracja, że może każdy się wypowiadać i możemy mieć ile nas jest. No wiemy jeszcze, nasza wada narodowa, dwóch Polaków i trzy zdania, no to już się nie doliczymy, ile tego będzie. Chciałbym powiedzieć, że my musimy prosić Pana o jednomyślność. Taki przykład podam, kiedy Don Wilkerson, on pisze o tym w takiej książce w Getcie i w Rynsztoku. On prowadzi te zakłady, ten challenge to, gdzie są ci narkomani i ten pierwszy ich pobyt. I on opisuje takie wydarzenie, to znaczy wydarzenie to, co u nich miało miejsce, jak ta praca się tak zaczęła rozwijać, to postanowili wybudować nowy obiekt. I upatrzyli sobie wolny, olbrzymi plac w mieście, w Nowym Jorku i zaczęli się modlić, żeby Pan im dał to miejsce. I modlili się 3/4 roku i otrzymali odmowę przyznania tego placu i wydania pozwolenia na budowę tego obiektu. Taki wspaniały cel i otrzymują odmowę. I teraz powstało takie pytanie, 3/4 roku się modlić o to i otrzymać negatywną odpowiedź. No i co, to po co się będziemy modlić? Jeden tak, drugi tak, no to już nie ma sensu. Widocznie Pan tak nie chce. Ale oni się modlili o co? Żeby Pan im wskazał, żeby byli jednomyślni. Albo się modlić, albo się nie modlić. Chciałbym powiedzieć, że taka jednomyślność zapanowała, będziemy się dalej modlić. I modlili się jeszcze pół roku. I otrzymali w zupełnie innym miejscu parcelę, dużą parcelę pod budowę tego obiektów, a raczej kompleksu obiektów. I gdy było oddanie tego kompleksu już, okazało się, że w tym miejscu, gdzie chcieli najpierw budować i prosili o ten plac, to powstaje wielopoziomowe skrzyżowanie autostrady i gdyby tam cokolwiek wybudowali, to by musieli to zburzyć. I oni dziękowali Bogu raz za jednomyślne, że mogli dalej budować, dalej się modlić, to jest raz, a drugie, że Pan ich wysłuchał. A tam jest po tym podpisane jeszcze takie podsumowanie tego. Pan widzi to, co przed nami jest zakryte. On widzi dalej i on widzi i w związku z tym decyduje o tym, co jest dla nas najwłaściwsze i najlepsze. I to jest jedna taki przykład. A drugi przykład to chciałbym powiedzieć, mam takiego przyjaciela, on jest w Nowej Gwinei misjonarzem już od sporo lat. On był i w Nepalu i wraz jeszcze z dwoma innymi braćmi wysłany był do takiego, na takie tereny w Nowej Gwinei, tam była biała plama, tam nie było nic i tam założyć stację misyjną wśród takich strasznych ludzi, którzy to, te szczepy fają. Oni jak na zdjęcia, no tu ile tu mam tych kości różnych czepione i w ogóle co za straszny duch, to nie ma czasu, żeby o tym opowiadać. W każdym razie oni w modlitwie ze stacji misyjnej wyjechali, żeby tam zakładać, zacząć pracę. I kiedy tam przyjechali, chciałbym powiedzieć, że dla mnie to takie trudne do zrozumienia, ale misjonarz jak wyjeżdża na misję, to nie śmie mieć ze sobą żadnej ani strzelby, ani krótkiej broni. Nie ma. Oni muszą jechać i zdani tylko na łaskę Bożą. Żadnej broni, powtarzam, nawet krótkiej, to co pistolet. I kiedy przyjechali na miejsce, jeszcze byli ci tubylcy, którzy tam mieli tłumaczyć i te na rzecz, a więc tych tłumaczy było 5 po kolei, żeby się porozumieć. I teraz przypływają, no to wiadomo, że to głośno, bo to te łodzie z motorówkami, to z daleka słychać. I teraz obstępuje ich taka straszna gromada, tak strasznie ubranych ludzi. Kontrolują im wszystko. Jedna grupa biała odeszła, przychodzi druga. No cały dzień to trwało, oni już wystraszeni, to tylko wracać. No tak, ale myśmy, zostało postanowione, my tu jedziemy. Wszyscy mówili, że to jest wolą Bożą i teraz my się mamy wracać. No więc teraz ich było 3, więc teraz tak, wracamy czy nie wracamy? No teraz głosowanie 2-1, 2 wracać i jeden mówi nie. Ale ten brat, on się nazywa Klaus Peter Kügler, on to opowiadał u nas w zborze, mówi tak, będziemy się modlić o jednomyślność. Będziemy się modlić o jednomyślność. I chciałbym powiedzieć, że tam w tym klimacie, gdzie takie różne węże, co wszystko tam, i tam są i hipopotamy, i krokodyle, tam stanąć i modlić się, Panie, objaw mi swoją wolę. I mówi, i to trwało 12 godzin się modlili. I modlili się głośno, wołali do Pana, ale w takiej odległości jeden od drugiego, żeby się nie słyszeli, jak ten się modlić. No całkiem praktycznie, mówi, tak to było. I oni się modlili, przyszła noc i oni się modlili. A rano mówią, zostajemy jednomyślnie. Oni się modlili tak długo, aż do tej jednomyślności doszli. Chciałbym powiedzieć, jak po tym już jakiś czas już zaczęli rozumieć to na rzeczy i tak dalej, okazało się, że na tym terenie były polowania na hipopotamy. Biali ludzie polowania robili i zastrzelili między innymi 2 tubylców tam. I oni przypuszczali, że to może są ci. I dlatego ich tak kontrolowali. Gdyby oni wrócili, ta praca by się nie rozpoczęła. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj tam jest zalegalizowany przez nawet władzę, kościół i tam usługują i ci faju, którzy żyli w takich strasznych więzach ciemności, to są już dziećmi Bożymi i tam się naprawdę i też i cuda dzieją. A chciałbym powiedzieć, modlili się o jednomyślność. Na to pytanie, które mi tutaj brat postawił, chciałbym powiedzieć, my się możemy modlić o jednomyślność. I tu nie ma pośpiechu. No ten zegarek to jest coś, co jest z jednej strony nam potrzebne, a z drugiej strony to jest też taką przeszkodą, bo my jak się o coś modlimy, to Panie, my Ci dajmy czas, my Ci dajmy receptę, a jeśli nie tak się stanie od razu, no to coś to, no zaczynamy się zastanawiać. Chciałbym powiedzieć, Boży czas odmierzany na Bożym zegarze nie trochę inaczej idzie, aniżeli ten nasz zegarek, prawda? Ale Boży czas jest taki, że Pan nigdy się nie spóźni. Ja to może tak, jeśli chodzi o jednomyślność. Chciałbym powiedzieć, że w tych pierwszych zborach ten wzorzec z dziejów apostolskich nam bardzo wyraźnie mówi, że była jednomyślność w zborze. I jeśli była jednomyślność, ten zbór był tym zborem, tę eklezja, tym zborem świętym. I do takiego zboru byle kto nie mógł przyjść, bo tam się grzech nie ostał. I nam się powinno rozchodzić o to, ja wiem, że to nie jest łatwe, ale nam się powinno o to rozchodzić, żeby Pan był między nami, a żeby się grzech nie ostał. A tak jak tu jest napisane w Koryncie, zaistniała taka gorsząca się sytuacja. Chciałbym powiedzieć, że świat bardzo obserwuje nas i obserwuje tych, jakimi mają być ci święci. Chciałbym powiedzieć, świat wie, jak ty i ja masz wyglądać. Chciałbym powiedzieć, że nasze dzieci, czy ja w tej chwili mogę powiedzieć, moje wnuki, jak się w szkole zachowują i tak dalej, na to wszystko ludzie bardzo zwracają uwagę. Nie tylko słowa, ale nasze czyny, postępowania, nasz zewnętrzny wygląd, to wszystko coś mówi temu światu. I teraz w Koryncie zaistniała taka gorsząca sytuacja, bo to pogaństwo, co było w Koryncie, to, co było te córy Koryntu, te sprzedajne miasto portowe, marynarze, wiadomo, że nawet oni tym byli zgorszeni, a co najsmutniejsze, o czym apostoł Paweł pisze, sami Koryntianie nie. Oni to tolerowali. I dlatego apostoł Paweł tak bardzo zdecydowanie powiedział, oddać szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zachowany na dzień Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że tu jest coś takiego powiedziane, może to dla mnie jest i trudno zrozumieć. W wypadku na przykład Ananiasza i Safiry sąd odbył się nagle. Oni od razu, jeden i drugi, padli nieżywi. I to czytamy w 5 rozdziale dziejów apostolskich. Zbawiony człowiek, członek zboru Jezusa Chrystusa jest, chciałbym powiedzieć, przez szatana niedotykalny. On, szatan, ma do pewnej granicy prawo, ale ta granica istnieje dla szatana, dla przeciwnika bardzo wyraźnie. Chciałbym powiedzieć, ta granica to jest krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak w Starym Testamencie, kiedy naród izraelski miał wyjść z domu niewoli, to tam było powiedziane, że mają pokropić odrwia krwią baranka, którego potem spożywali, a ten anioł śmierci, który przechodził tam, gdzie widział tą krew, on powiedział, minę was. I chciałbym powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas, ale nas też ochrania. I diabeł przeciwnik wie, że do tyle tak, a o tyle już nie. Jest pewna granica. I tutaj chciałbym powiedzieć, że zbawiony człowiek, członek zboru tego eklezja, to jest ochroniony krwią Jezusa Chrystusa. Ale jeśli teraz zbór postanowi takiego wydalić, dlatego że on zgrzeszył, robi coś takiego i oddać to, to my wiemy, że my go wydajemy w ręce przeciwnika. I tu jest tak napisane, że tego człowieka dosięgnie kara. Śmierć nagle czy powoli, my nie jakim sposobem, tu nie jest napisane, apostoł Paweł nie mówi, że to nagle się stanie, ale tu jest napisane, że to ma miejsce w takim wypadku. I chciałbym powiedzieć, że Paweł, apostoł, nie odbiera skazanemu nadziei. Jeśli on będzie nawet wyłączony, będzie pokutował, będzie szukał, on zostaje narażony na działanie mocy ciemności, no bo on jest wyłączony ze zboru. I z tym się musi liczyć. Ale teraz on jeśli będzie szukał, jeśli on się nie wyrzeknie Chrystusa, mimo tej kary, która go spotkała, to chciałbym powiedzieć to co jest tutaj napisane przez apostoła Pawła, oddać szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zachowany na dzień Pana Jezusa. Tu jest takie stwierdzenie, to pisze apostoł Paweł. Może ja tego nie umiem tak wytłumaczyć, ale chciałbym jedno powiedzieć, że przez to apostoł Paweł go nie potępił. On go kazał wyrzucić, oddać szatanowi, a teraz opamięta się, wróci. Nie opamięta się, nie wiemy, co dalej z nim będzie. I gdy my popatrzymy na te historie, które miał miejsce apostoł Paweł w czasie swojej usługi, my wiemy, że oddał Hymeneusza czy Aleksandra szatanowi. On to zrobił wielokrotnie. To znaczy, to tu mamy dwa takie przypadki opisane. On z powodu niewłaściwej nauki, z powodu tego, co głosił Hymeneusz czy Aleksander, on ich też, tam jest napisane liście do Tymoteusza, oddał szatanowi. Dlatego, że oni taką robotę, tak działali i on ich odrzucił, tak? Ale my nie czytamy, że on ich potępił. On sobie tego prawa nie robił. I tu właśnie chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie o tym mówi. I tutaj jeszcze zgodnie z tym, co jest, było mi podane do rozwagi, do omówienia, to jest podany drugi list do Koryntów, drugi rozdział. Takie słowa, które są napisane od 3 do 7 wiersza. Przeczytam króciutko, żeby jeszcze się nad nimi zastanowić. Drugi rozdział drugiego listu do Koryntian od 3 wiersza. To wam napisałem, abym przyszedłszy nie miał smutku z tych, z których bym się miał weselić. Pewien będąc o was wszystkich, że radość moją wszyscy ze swoją macie. Albowiem z wielkiego ucisku i utrapienia serca i z wielą łez pisałem wam, nie żebyście mieli być zasmuceni, ale żebyście miłość poznali, którą nader obficie mam w stosunku do was. Jeśli wtedy kogo zasmucił, nie mnie zasmucił, ale poniekąd, abym go nie obciążył i was wszystkich. Dosyć ma taki na zgromieniu tym, który się stał od wielu, tak iż przeciwnym obyczajem, inaczej byście wy mu odpuścić mieli i onego pocieszyć, by znać zbytni smutek takiego nie pożar. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł tutaj pisze o tym, on się zwraca ponownie do Koryntów, on napisał prawdopodobnie 3 albo 4 listy, a te 2 są tylko zachowane, które mamy. Ale tutaj chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł pisze o tym, że będzie znowu w Koryncie, żeby nie być zasmucony. Ale proszę tego nie przyjmować, albo przynajmniej ja to nie rozumiem tak, że apostoł Paweł by się jakoby usprawiedliwiał, że on takiego coś od nich zażądał, żeby wyłączyć ze zboru, oddać szatanowi. Bo on to zrobił nie jeden raz, tak jak już tutaj wspomniałem. I to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę. I przez to chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że zbór nasz, każdy zbór, w którym jesteśmy, my mamy za ten zbór dziękować, bo to jest zbór, który sobie obrał Pan. A następne nie tylko mamy dziękować, ale też starać się o to, żeby w naszym zborze była czysta, prawidłowa nauka głoszona. I żebyśmy my nie wprowadzali w nasze zbory nic z tego świata. My musimy być bardzo bezkompromisowi w tym wypadku. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeśli, no nie wiem, być może czytaliście taką książkę Bóg wśród Zulusów i tam jest opisane, kiedy to przebudzenie wśród Zulusów tych w południowej Afryce miało miejsce, zresztą oni są tam daleci, to kiedy się nawracali ci Zulusi poszczególni, to ci bracia, którzy z nimi rozmawiali, to oni z każdym pojedynczym rozmawiali. I co oni robili? Pytali się, czy miałeś z tym do czynienia. Czy masz takie przedmioty, czy jeszcze to praktykujesz? Oni to normalnie wymieniali. Wymieniali to dlatego, żeby te osoby z tego się oczyściły. Bo jest wiele osób takich nieświadomych, którzy mają, tak jak w tym 19 rozdziale Dziejów Apostolskich jest napisane, parali się takimi praktykami wróżbiarskimi, okultystycznymi i bardzo często mówią, no nikt mi nie powiedział o tym, że to jest złe. My musimy to napiętnować i powiedzieć. Bardzo wiele ludzi z tego świata nie wie i oni przychodzą teraz. Jeśli, no ja muszę tak ze smutkiem powiedzieć, że kiedy z wieloma takimi sprawami miałem do czynienia i zwracałem na to uwagę, czy pytałem to, to byli tacy bracia, którzy mi powiedzieli, bracie, to wiesz, to później trochę, bo na początku to się od razu zrazi. Jestem innego zdania. My musimy powiedzieć na początku, bo jeśli się to przyjmie, to chciałbym powiedzieć, że to wniesie niepokój do naszych społeczności, do naszych zborów, a zbór ma być zborem świętym, bez nagany, żeby żaden grzech nie miał miejsca. W tej książce Bóg wśród Zulusów jest opisana na przykład taki jeden przypadek, taka, no bo te czarownice i tak dalej, to tak przechodzą z pokolenia na pokolenie i tam taka czarownica też chciała oddać swoje życie i mówi wszystko już tak, tak, tak. No ale w końcu się pytam, czy ona ma jakieś te sprawy kultowe jeszcze od przodków. A tak mam, to jest taka kaseta metalowa, zamykana i tak dalej. Tego nie oddam. A on mówi, jak tego nie oddasz, to znaczy, że ty nie chcesz być całkowicie wolna od tych rzeczy. Chciałbym powiedzieć, że ta kobieta wróciła króciutko po tym, bo ona tego nie oddała. Tam jest opisana jej tragedia dalsza, no bo to jest jeszcze związane z tym miejscem Słowa Bożego, które jest powiedziane, jak człowiek dąży do tego oczyszczenia i coś się dzieje, a przeciwnik bierze wtedy 7 duchów gorszych. Chciałbym powiedzieć, że życie tej kobiety było jeszcze gorsze po tym niż przed tym. I tutaj w tym wypadku musimy tak naprawdę bezkompromisowo iść za Panem i trzymać się wyraźnie Słowa Bożego. W pierwszej Księdze Mojżeszowej jest opisane, nie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej jest opisane o tym, jak Jakub ze swoimi synami przyszli do miasta Sychem, no i tam ta historia gwałtu, zgwałcili Dynę, córkę Jakuba, i ci bracia pomścili się w taki straszny sposób, że wybili wszystkich mężczyzn, przed tym kazali się im obrzezać. I tam jest opisane o tym, że Jakub się teraz przestraszył, nas jest tak mało, garstka tylko rodzina, a tych tak wiele, tych wokół nas, co z nami będzie. I teraz jest tam napisane, że Jakub powiedział wyrzucić wszystkie rzeczy, które są nieprzeklęte, a potem dopiero złożył ofiarę, a następne, co jest opisane, to jest to, że strach padł na całą okolicę i nikt ich nie dotknął. Ale tam jest powiedziane, że musieli wszystko odrzucić. Tam jest powiedziane, że musieli odrzucić to i oni to wszystko przynieśli. Chciałbym powiedzieć, że my musimy trzymać się naprawdę Bożego Słowa. Jest takie miejsce, które też mówi o tym, jak Jakub uciekał od Labana. My wiemy, co on wszystko przeżywał. I kiedy Laban już gonił go, chciał go dopaść, nie wiadomo, co by z nim było, gdyby Bóg nie zaingerował, ale wtedy Laban przyszedł do Jakuba i mówi: ale przedżeście wzięli bogi nasze. czy żeście mi ukradli bożki. I wtedy się Jakub tak denerwował, mówił, szukaj. Jeśli ktoś wziął, to nie. Ten, kto wziął, to śmiercią umrze. I my wiemy, że ta umiłowana Rachel wzięła właśnie te bożki, no i ona siedziała na tym wielbłądzie i tak dalej. Ta historia ukryła, nie może zejść z tego wielbłąda. Ale wyrok był wydalny. I krótko my czytamy po tym, kiedy Rachel rodziła Benjamina, umarła. Tam było powiedziane śmiercią umrze. Są rzeczy z tego świata, które nie śmią być w naszym środowisku. Jest tak wyraźnie powiedziane i nie zostanie nic o nich rzeczy przeklętych. Nam musi rozchodzić się o czystość. A jeśli nasz zbór będzie takim zborem, gdzie nic nieczystego się nie osiągnie, nie ostanie, nie ostoi, to chciałbym powiedzieć, że ten zbór będzie jednomyślny. Jeśli jeden powie, wiesz, to nie jest wcale takie złe, to może być. No drugi tak, każdy inaczej nie. Grzech jest grzechem. I w tym, co konieczne, jedność. Bardzo dużośmy już tutaj mówili o tym, jakimi mamy być. I może powstają takie myśli. Ja zostałem teraz przyciśnięty do muru i co teraz ze mną? Bo jednak wiele z tych rzeczy, które tutaj były mówione, może nie jednego dotykają. Ja, jak już wspomniałem, jeszcze raz powtórzę. Kiedy opracowywałem ten temat, się przygotowywałem, to taki sąd przeżyłem. Ja tak wiele razy już przebaczyłem, a nie zapomniałem. I różne takie są. No i może i nawet zapomniałem, ale z takim odstępem, z dystansem, z takimi osobami, no bo ja już do niej nie mam zaufania, coś takiego. I to jest problem. I może dojdzie do tego, że byśmy się rozeszli z takim obciążeniem. I dlatego ja chciałbym wyjść temu naprzeciw i przeczytać takie miejsce Słowa Bożego, które również tutaj brat mi w tym programie podał, a ja zostawiłem to na zakończenie, żeby się tym podzielić. Apostoł Jan pisze takie bardzo miłe listy i on pisze dziateczki, on pisze do ludzi dorosłych, a on tu taką drobniałą formę podaje dziateczki, on z taką miłością występuje i my wiemy, że on był takim apostołem miłości. I chciałbym przeczytać, w pierwszym rozdziale pierwszego listu czytamy tak, może od 5 wiersza przeczytam następne. To jest poselstwo, któreśmy słyszeli od Niego, od Jezusa i zwiastujemy wam. Bóg jest światłością, a żadnej ciemności w Nim nie ma. Jeśli byśmy rzekli, że społeczność mamy z Nim, a w ciemności chodzimy, kłamiemy, a nie czynimy prawdy. Ale jeśli w światłości chodzimy, jako On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli byśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz. Ale jeśli byśmy wyznali grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli byśmy rzekli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy, a słowa Jego nie ma w nas. Dlatego jeszcze raz chciałbym powiedzieć, jeśli byśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, prawdy w nas nie masz. Ale jeśli byśmy wyznali grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Ja nie wiem, czy brat pozwoli, żebym się może na koniec wspólnie pomodlił, żebyśmy my mogli przyjść przed oblicze Boże żebyśmy mogli zwrócić się do naszego Pana. Chciałbym, żebyśmy się rozstali z modlitwą, żeby każdemu z nas się rozchodziło o to, aby przebaczenie, to, co jest problemem wielu z nas. Ja nie chcę nikogo osądzić, może są tacy, którzy nie mają takiego problemu. Jeśli by tak było, to chwała Bogu, że są i tacy. Ja chciałbym powiedzieć, że z tym ciągle jeszcze ten stary człowiek się odzywa i nie zawsze jestem gotów odpuścić. Nieraz to trwa jakiś czas, zanim do tego dojdę. Dlatego chciałbym, abyśmy wspólnie razem się pomodlili i poprosili Pana, żeby nam dopomógł, abyśmy to, co się modlimy na co dzień, ja myślę, że ta modlitwa Pańska ma taką wartość, że się modlimy nią przynajmniej raz dziennie, każdy z nas, żebyśmy mogli z tej świadomości do Pana zawołać: odpuść nam, jako i my odpuszczamy. Drogi nasz Panie Jezu, chcę Ci z całego serca podziękować za to wspaniałe słowo, za to słowo, przez które Ty mówisz do nas. Chcę Ci podziękować z całego serca za Twoją ofiarę poniesioną na krzyżu Golgoty, że Ty, posłuszny Ojcu, poszedłeś na krzyż i Ty poniosłeś ofiarę za mnie, ofiarę za nas. Ja Ci za to chcę z całego serca podziękować. I dziękuję Tobie za to, że to miejsce azylu dla nas, kiedy zgrzeszymy, jest zawsze w tym ta Golgota, gdzie możemy przyjść pod krzyż, pokutować, wyznać Panie i wierzyć, że krew Twoja święta nas oczyszcza, że krew Twoja święta nas ochrania. Panie drogi, ja teraz proszę za siebie, a może i za kogoś, za tych, którzy są tu obecni, a teraz świadomość i Duch Święty wskazuje na to, że tak często modliliśmy się już w naszym życiu: odpuść nam winy nasze, tak jak my odpuszczamy, ale tegośmy nie uczynili. Panie drogi, ja teraz z tym wszystkim przychodzę pod krzyż Golgoty i proszę, żebyś nam przebaczył, oczyścił. Panie drogi, ja dziękuję za to, że Słowo Twoje i Duch Święty nas przekonuje o prawdzie i wskazuje nam na to, jak mamy żyć, jak mamy chodzić. Dziękuję Ci za to, że przez Słowo Twoje Ty do nas mówisz i to mówisz tak bardzo wyraźnie, że każdy z nas to może zrozumieć. Ja teraz proszę, żebyśmy mogli w tej świadomości Cię rozejść, że wyznajemy to, że wielokrotnie modliliśmy się, ale tylko żądając to pierwsze, nie spełniając to drugie. Proszę, żebyś nam to przebaczył. A teraz wierzę, że i te modlitwy, i teraz w tej chwili z naszych serc płyną przez Twój majestat i docierają przed Twoje oblicze. I dziękujemy Tobie za to, że za to płaci Twoja ofiara i że my teraz możemy się rozejść w pokoju, który jest ponad wszelkie zrozumienie, że szatan, przeciwnik, nie ma prawa nam nic zarzucać, bo krew Twoja święta nas oczyściła i my jako teraz wolni i oczyszczeni możemy się rozejść. Proszę, żebyś nasze rozejście pobłogosławił, żebyś pobłogosławił podróż, szczególnie tych braci, którzy są z daleka, te rodziny, żebyśmy wszyscy mogli wrócić do naszych zborów, a żeby nam się rozchodziło o to, aby nasze zbory były rzeczywiście tymi zborami eklezja, gdzie grzech nie ma miejsca, gdzie są wszyscy jednomyślni, a gdzie Ty rząd sprawujesz, a wszyscy z zewnątrz mogą poznać, że Ty jesteś wśród nas. Tobie za wszystko dziękujemy. Dziękujemy za drogi braci i siostry. Dziękujemy za gospodarzy, za tą społeczność, jaką mieliśmy z Tobą i między sobą. I teraz chcemy rozejść się w Twoim pokoju. A Twoje imię niech będzie w naszym życiu i wśród nas za wszystko uwielbione. Amen.